W minioną niedzielę przypadała Niedziela Dobrego Pasterza, która tradycyjnie w kościele w Polsce rozpoczęła tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Z tej okazji gościmy dziś u księdza Piotra Kaczmarka, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Pokój i dobro.
Pokój i dobro. Trwający tydzień modlitw o powołania to okazja do modlitwy o powołania, ale także do spojrzenia na te powołaniowe aspekty statystyki właśnie pod kątem liczb. I niedawno takie statystyki się ukazały. Może ja na początku rozmowy z księdzem przytoczę trochę tych statystyk, żebyśmy mogli później o nich troszkę porozmawiać. Okazuje się, że w roku 2020 przybyło w całej Polsce 441 nowych kandydatów do kapłaństwa, w tym 152 w seminariach zakonnych. Pozostali to byli kandydaci do seminariów diecezjalnych, czyli też do seminarium w Łowiczu, w którym jesteśmy. Ale obok tego, bo powołania to oczywiście nie tylko powołanie do kapłaństwa, ale też powołania zakonne, mamy 442 mężczyzn i 279 kobiet w zakonach i dodatkowo 96 kobiet w zakonach kontemplacyjnych. To takie powołanie w powołaniu,
nowych,
bym
tak,
powiedziała.
Nowych, tak.
To nieco niestety gorzej niż rok wcześniej, choć oczywiście w powołaniach nie chodzi o ilość, a o jakość, no ale ten spadek też nam o czymś mówi. Warto może też powiedzieć, może tak pochwalić się na antenie Radia Niepokalanów, że spośród ogólnej liczby zakonnych kleryków największą grupę stanowią obecnie klerycy franciszkańscy. U franciszkanów reformatów przybyło 87 kleryków, a u franciszkanów konwentualnych 86, ale były też takie zgromadzenia, aż 16, w których nikt obecnie nie przygotowuje się do kapłaństwa. Jak to wygląda, proszę księdza, w diecezji łowickiej?
U nas na pierwszy rok zgłosiło się dwóch alumnów i oni do tej pory trwają. Natomiast całe seminarium to jest 17 osób przygotowujących się do kapłaństwa. Ja 10 rok jestem w seminarium i ten temat ciągle powraca. Pytania typu, czy jest kryzys kapłaństwa, czy kryzys powołanych. I im dłużej jakby jestem w tym temacie przy formacji seminaryjnej, to widzę, że powołania kapłańskie, zakonne, to jest jakaś wielka tajemnica. Bo jakby jest popyt, tak patrząc bardzo ekonomicznie, są gotowe parafie do wzięcia. Specjalnie używam takiego języka. Jest jakaś gwarancja na utrzymania, bardzo konkretne zadania, które przed człowiekiem stoją. I mimo, że to wszystko wiemy, to nie da się po prostu ogłosić jakiegoś tu przetargu czy oferty zatrudnienia. No, ludzie, zgłaszajcie się, wszystko macie, tak? Nie, czy pewne kwalifikacje trzeba mieć, coś przejść, jakąś tutaj szkołę skończyć, wiadomo, co macie robić i proszę bardzo. Ale to tak nie działa, bo tu zawsze mówimy, że jest coś więcej. I choć kapłaństwo bywa krytykowane, czy bardziej kapłani, to jednak czujemy podskórnie, że to nie jest po prostu zawód, gdzie się mogę zatrudnić, pewną pracę wykonać i kończy się mój dzień pracy, moje godziny. Że to mówimy o czymś głębszym, właśnie powołaniu, czyli czymś, co się dokonuje powołaniu Pana Boga. Bóg woła, wzywa nie do pracy, nie do nawet konkretnych zadań, ale do szczególnej relacji ze sobą. Jestem przekonany, że jeśli kapłan nie ma relacji z Chrystusem, to jego kapłaństwo będzie jałowe. Znaczy będzie sam siebie męczył, innych męczył, bo to nie będzie jego życie. Arcybiskup Fulton Sheen bardzo pięknie to pokazał w jednej ze swoich książek, że w religiach pogańskich, czy nawet jeszcze w Starym Testamencie, kapłan i ofiara to są dwie różne rzeczy. To znaczy kapłan składa ofiarę, ale to jest coś zewnętrznego, coś co ludzie przynoszą, coś co sam chce złożyć dla powiedzmy przebłagania czy uwielbienia Pana Boga. Natomiast w Jezusie Chrystusie kapłan to jest również ofiara. Jezus jest pasterzem wtedy, kiedy naucza autorytatywnie, kiedy stara się odwrócić ten pewien porządek społeczny, który panował, skupić ludzi na Bogu, ale jest również barankiem, ofiarą, kiedy umiera na krzyżu. I teraz jeśli kapłan chce się upodobnić do Chrystusa, to musi być i kapłanem, i ofiarą. Żeby nie oddzielać tych dwóch różnych rzeczy, bo wtedy właśnie wchodzi takie dubium, że jestem kapłanem, wykonuję pewne obowiązki, no ale kończę mój czas pracy i wtedy zaczynam się zajmować moim życiem. A tu nie ma tego rozdzielenia. Czy moim życiem jest składanie ofiary w kościele? ofiary nie tylko rozumianej jako mszę świętą, choć to jest szczyt i źródło życia chrześcijańskiego, jak przypomniał nam Sobór Watykański II, ale przede wszystkim to jest ofiara z mojego życia, z mojego czasu, z moich chęci, z mojego chce, nie chce mi się, z tego, aby wszystko było podporządkowane relacji z Chrystusem. Dopiero wtedy człowiek wzrasta, wtedy staje się kapłanem sensu stricte, bo inaczej będzie zawsze groziło mu to, że stanie się w pewnym momencie nie pasterzem, tylko najemnikiem. I zrobi czasem bardzo ładnie pewne rzeczy, ale nie ma w tym serca. Tymczasem myślę, że ludzie czują, tak mówimy potocznie, o, kapłan z powołania, prawda? No, nie powinno być inaczej, ale tak potocznie mówiąc, rozumiemy, że to jest ksiądz, który rzeczywiście żyje w przyjaźni z Chrystusem. On może nie mówić najpiękniejszych kazań, może nie być jakiś najmądrzejszy, czegoś nie wie, ale ma w sobie jakąś głęboką pokorę i tą świadomość, że on uobecnia Chrystusa w tym momencie, że jego życie jest składaniem ofiary. Także w ten sposób staram się na to patrzeć, co daje pewien spokój też. Ja mam taką swoją teorię, na potrzeby instytucji jest nas za mało. W tym sensie, że mamy w naszej diecezji łowickiej kilka parafii wakujących, czyli nie ma tam obecnie księdza proboszcza, to są parafie tak zwane łączone unią personalną w osobie proboszcza, czyli jest jeden ksiądz i ma dwie parafie pod sobą. Więc przydałby się kolejny ksiądz. Przydałby się ksiądz na przykład do duszpasterstwa młodzieży, tylko żeby tym się zajmował. Nie, że jest wikariuszem gdzieś i przy okazji musi coś takiego robić, tylko jest wydelegowany do, nie wiem, ksiądz od pielgrzymki, ksiądz od jakiegoś radia, prawda, czy który spełnia daną funkcję i się temu jakby poświęca w kościele. Tymczasem no, my mamy ileś tych funkcji, no po prostu, bo trzeba to zrobić. Więc na potrzeby instytucji przydałoby się więcej wikariuszy, proboszczów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że na potrzeby duchowe zawsze jest tyle, ile trzeba. Że Pan Jezus tu się wywiązuje zawsze z tego. I teraz pytanie, jakie są potrzeby duchowe nas? Zwłaszcza w obecnej sytuacji widzimy, jak kościoły się wyludniają, jak wiele osób, słusznie czy niesłusznie, zrezygnowało z praktyki sakramentalnej. Czy naprawdę potrzebujemy w tym momencie aż tylu księży? Ja wiem, że to się jakby jedno drugie nakręca, bo jeśli mamy więcej księży, to więcej się dzieje, jest więcej modlitwy, więcej osób jest wciąganych w duszpasterstwo, to daje kolejne powołania i to jakby życie religijne rośnie. Kiedy wszystko się wygasza, no to jeśli mamy parafię, gdzie ksiądz tylko będzie dojeżdżał powiedzmy w niedzielę, a w tygodniu go nie ma, to nie ma mowy już jakiejś tam pracy z ministrantami, z jakimiś grupami, to wszystko tak wychładza się i no jakże stamtąd będą powołania, prawda? No, czy Pan Bóg zawsze może dać, ale już jest to dużo trudniej, więc to tak działa, ale myślę, że nie można nigdy patrzeć w stronę Pana Boga i mówić, no Panie Boże, nie dajesz nam powołań, nie widzisz, że potrzebujemy? No, może w nas jest problem. I to jest jakieś wyzwanie. Także przy tych różnych liczbach, one oczywiście są ważne, zawsze podawane, bo coś nam mówią, ale jakby widzę problem generalnie Boga w świecie. W tym sensie, że swoją postawą, teraz bardzo generalizujemy, jakby ludzie mówią, Panie Boże, my tam Cię może potrzebujemy, ale nie aż tak. Więc możesz trochę zniknąć z naszego życia, więc możemy żyć bez mszy świętej, bez sakramentów. Tam czasem zajrzymy, czasem jest nam potrzebne, zwłaszcza gdy jakieś takie uroczystości wielkie, rodzinne są, czy jak jest pogrzeb, chcemy to zakończyć po katolicku, po w jakimś religijnym wymiarze, ale tak na co dzień nie. A tymczasem Pan Bóg nie chce być tylko na pogrzebie. Chce być cały czas z nami. To rozstrzyga o wszystkim. Nie ma relacji z Jezusem żywej, to trzeba zabrać zabawki, nie ma się co bawić. Wiele osób mówi, że no ale ja tu wiary nie mam. A jak pewien kapłan mówi, no a to ile razy się tak modlisz codziennie? No codziennie, tak 2 minuty. Ojcze nasz odmówię. No dobrze, że chociaż tyle, ale czy walczysz rzeczywiście o tą wiarę? Zmagasz się, walczysz u Boga? Boże, przyjdź do mnie, ja chcę się z Tobą jakoś zadzierzgnąć, jakąś relację, być z Tobą, chcę mieć świadomość Twojej obecności. Nie jakieś cudowności chodzi, tylko takie świadomość, że Bóg jest rzeczywiście kimś mile widzianym w moim życiu, w moim domu, w mojej pracy, w moich relacjach, że to jest ktoś rzeczywiście najważniejszy. Natomiast jeśli traktuję Pana Boga tak bardzo z daleka, pobieżnie, z dystansem, no to Pan Bóg też się nie pcha na siłę. No i to jest jakiś może smutny wymiar, ale z drugiej strony taki też dający spokój. No, Pan Bóg daje trochę to, co chcemy.
W minioną niedzielę w kościołach diecezji łowickiej był czytany list księdza biskupa naszego, Andrzeja Dziuby. I tam padły takie słowa, które usłyszałam bardzo mocno jakoś tak w sercu. On przestrzegał przed tym, żeby nie namawiać do kapłaństwa i do życia konsekrowanego tych, którzy powołania nie mają. Dla mnie zmienił perspektywę patrzenia na to, bo często robi się różne akcje powołaniowe, jakieś takie występy, jakieś takie kolorowe rzeczy głośne, żeby zachęcać, przekonywać, rozmawia się. A on właśnie tak jakby postawił, przeniósł ten ciężar tego powołania na Pana Boga i powiedział takie słowa: Kościół to nie firma, która zatrudnia pracowników na jakiś czas, czy podpisuje z kimś umowę o dzieło. Bycie księdzem, siostrą zakonną, bratem zakonnym, dziewicą czy wdową konsekrowaną to nie jest łaska uczyniona Bogu, ale łaską, którą można od Boga wyprosić i przyjąć. To Bóg posyła na żniwo, to On daje powołanie, pisze biskup Andrzej Dziuba. I to właśnie jest ważne, że to pójście do seminarium czy zakonu nie wychodzi ode mnie, wychodzi od Boga.
To jest jakby fundamentalna sprawa, że ja nie czynię łaski Panu Bogu, że Panie Boże, to ja Ci moje życie ofiaruję. Oczywiście to ofiarowanie jest bardzo ważne, natomiast przyjąć powołanie jako łaskę Pana Boga, jako coś, co On mi daje, czyli w jakiś sposób wyróżnia. Nie w sensie takim, że jestem od kogoś lepszy, ale po prostu zachwycić się tym darem, który Bóg mi daje, tym darem powołania. To jest rzecz, która jakoś powinna zrodzić się w ludzkim sercu, jako odpowiedź na Boże powołanie.
Gdzie w takim razie jest ten problem, że tych powołań nie ma? Jak to ksiądz widzi, patrząc może też na swoich kleryków?
Myślę, że sprawa jest złożona, natomiast mówię, nie ma tu prostych mechanizmów. Przypomina mi się taka sytuacja kleryka, który przyszedł do seminarium, został księdzem, czyli jakby skończył formację. U niego w parafii nigdy nie było, przynajmniej on nie pamięta, niedzieli powołaniowej. To jest taka niedziela, kiedy przyjeżdża ktoś z seminarium, mówi o powołaniu, ta modlitwa jest taka wzmocniona, można spotkać kleryka, on daje jakieś świadectwo, więc takie no przeniesienie rzeczywistości seminarium na parafię. Więc tego nie było u niego. Nie znał żadnego księdza tutaj ze środowiska seminaryjnego, nie znał żadnego kleryka. I był z części diecezji, która wcześniej należała w ogóle do innej diecezji, więc jakby nie miał tu żadnych związków, relacji, korzeni. A mimo to przyszedł. I jakby to było dla mnie fascynujące, bo przecież nieraz jest ogromny nakład takiego wysiłku duszpasterskiego, powołaniowego. Gdzieś jakieś akcje robi, jeździ, czasem bardzo no, wielkie wydarzenia, tak zwane eventy, ale okazuje się, że to się tak wcale proporcjonalnie nie przekłada. Znaczy nie mówię o tym, że nie robić, ale jakby to nie jest rozstrzygające, bo Pan Bóg może powołać z każdego miejsca, kogo chce. Więc jest jakaś rzeczywiście tajemnica, którą ciągle trzeba odkrywać, bo gdyby były proste metody, to byśmy je zastosowali i mieli tak dużo jakby powołań. Dużo powołań. No właśnie pytanie, ile powołań Pan Bóg chce dzisiaj nam dać? To jest oczywiście pytanie, na które niełatwo odpowiedzieć, bo po ludzku byśmy chcieli jak najwięcej. Jak mówiliśmy, że to gdzieś taka reakcja łańcuchowa, więcej księży, więcej wydarzeń i to też wzbudza gdzieś na pewno powołania, czy ten obraz księży kształtuje i przede wszystkim możliwość posługi jak największej liczby ludzi. Natomiast z drugiej strony, no widocznie też przeżywamy taki czas, kiedy te nasze motywacje muszą się oczyszczać. To, do czego się przyzwyczailiśmy, czyli ten ksiądz taki na wyciągnięcie ręki, czy kościół w ogóle na wyciągnięcie ręki, gdzie ja zawsze mogę iść do siebie i ten ksiądz tam jest, mogę być na mszy świętej, jak mi się coś nie podoba, to mogę właśnie iść na inną godzinę, czy do innego kościoła. Dzisiaj odległości między kościołami są niewielkie, mamy samochody bez problemu. Natomiast w pewnym momencie może okazać się, że ten kościół, do którego chodziłem całe życie, nagle jest zamknięty i nie ma księdza.
A jak nie ma księdza, to nie ma też sakramentów, nie ma spowiedzi na przykład, nie ma Eucharystii.
Tak, to jest no, związane ze sobą, więc no, to jest pytanie otwarte. Dlaczego Pan Bóg dopuszcza taką sytuację? I chyba nie ma tu jakichś prostych rozwiązań. Nie chodzi o to, by jakichś tam winnych wskazywać, tylko patrzymy na kondycję w ogóle naszą, moją konkretnie, osobistą. Na ile ja daję miejsce Panu Bogu w moim życiu. Na ile On jest obecny, na ile Go zapraszam, na ile też jakaś modlitwa o powołania, o to, aby dzieło Boże się rozwijało, jest obecna w moim życiu, to są pytania bardzo otwarte.
Myślę też, że to jest tak, że kapłan przecież nie rodzi się w próżni, tylko bierze się ze społeczeństwa, bierze się z rodziny. I jeśli my teraz mamy kryzys kapłaństwa, to pewnie, tak przypuszczam, mamy też kryzys społeczeństwa, kryzys rodziny. Jeśli gdzieś całe społeczeństwo, powiedzmy, żyje myśląc tylko o rzeczach materialnych, to trudno, żeby ten człowiek, który z niego wyjdzie, nagle myślał o czymś innym. Jeśli to o tym mówił arcybiskup Stanisław Gądecki też w liście na tę niedzielę powołaniową, mówił o rodzinie, że właśnie kapłan wychodzi z rodziny. Mówił, że jeśli rodziny katolickie się nie obudzą, jeśli nie przyjmą modelu życia ofiarnego, to trudno oczekiwać w przyszłości nowych powołań kapłańskich. Trudno oczekiwać, żeby ci kapłani byli gotowi ofiarować siebie. Jeśli ten chłopak czy dziewczyna nie widzi na przykład matki, która ofiarowuje swój czas, często godziny nocne, poświęca się, nie realizuje siebie, tylko poświęca się dla dzieci, to trudno im będzie potem może też ofiarować siebie dla Pana Boga, dla ludzi w Kościele.
To rzeczywiście gdzieś pojawia się w rozmowach, kiedy kandydat przychodzi do seminarium, to zawsze tak pytamy, jak twoi najbliżsi przyjęli tę decyzję o wstąpieniu do seminarium. To jeszcze nie jest decyzja o kapłaństwie, to jest dopiero wejście na drogę formacji. Więc te odpowiedzi są bardzo różne. Od takiego poparcia, że rzeczywiście rodzina głęboko żyje wiarą i no, cieszą się, że ich syn gdzieś tam będzie formował się i może tym księdzem zostanie. Po jakąś taką rezerwę, powiedzmy, no twoje życie, jak będziesz szczęśliwy, to idź tą drogą, jak zrezygnujesz, to też twoja decyzja, nie będziemy ci tutaj przeszkadzać i też pomagać w pewnym sensie. No po takie postawy wrogie wręcz, że ktoś mówi, co ty robisz, dziecioku? To widzisz, co się dzieje, widzisz, jacy księża są, ty też chcesz taki być, więc taka forma nawet zarzutu. Więc to pokazuje trochę kondycję rodziny, bo ono, no, ta rodzina jest tym środowiskiem, gdzie jest przekazywana wiara, ta pierwotna, potem kształtowana świadectwem rodziców, omadlana i tak dalej, i tak dalej. Są przecież, no, powiem tak, święte matki, które ofiarują swoje dziecko Matce Bożej, także to jest jakieś, oczywiście nie musi to dziecko zostać księdzem czy siostrą zakonną, ale jest to oddanie Matce Bożej czy Panu Bogu pod jakąś szczególną opiekę i to jest myślę, że bardzo ważny akt. Przede wszystkim, żeby to dziecko osiągnęło zbawienie, bo to jest nasz cel w takim powołaniu, jakie Pan Bóg wyznaczył. Natomiast to te więzy rodzinne z jednej strony dobrze, jak są silne, a z drugiej nie mogą być jakieś takie toksyczne, w sensie jakiegoś takiego zniewolenia też człowieka. Znaczy on, żeby się rozwijał, musi wyjść z domu, musi wejść w życie, w jakiś sposób zaryzykować, spotkać się z czymś nowym. I jeśli by, no, tam, nie wiem, rodzina trzymała zbyt kurczowo to swoje dziecko, bojąc się, że mu się coś stanie, albo po prostu gdzieś mieć ukryte takie egoistyczne podejście, że no i niech on będzie z nami, to my się czujemy bezpiecznie, to jest nasz syn czy córka. No to nie jest do końca dobre, bo dziecka się nie traci, nawet jeśli idzie do zakonu czy do kapłaństwa. Ten kontakt jest, natomiast on jest przeniesiony troszkę na inny poziom. I to dziecko trzeba jakby urodzić nie tylko fizycznie, ale też psychicznie, czyli pozwolić mu wyjść z tego obszaru, gdzie ja mam na niego bezpośredni wpływ, żeby on się mógł rozwijać. Potem wraca i czy rodzice mogą być zachwyceni, że się tak rozwinął, że poznał nowe rzeczy, nowych ludzi, czegoś się nauczył. Siedząc tak w domu kurczowo po prostu mógłby tego nie doświadczyć. Więc tu jest chyba też problem nie tylko powołania, ale w ogóle jakiejś takiej dojrzałości tego pokolenia rodziców, czy pozwalają dzieciom na taki rozwój, oczywiście wspierany przez nich na różne sposoby, ale też pozwól się rozwijać, pozwól temu młodemu człowiekowi wejść w życie i mierzenie się z tym życiem. Na tym tle jakby można też widzieć sprawę powołań i problemów z tym związanych.
A co my możemy zrobić? My jako kobiety, mężczyźni, też księża, pewnie babcie, dziadkowie, co możemy zrobić, żeby pomóc w powołaniu?
Na pewno modlitwa, i to nie jest jakiś zbywający temat. Modlitwa po prostu jest rozmową z Panem Bogiem i też uświadomienie sobie pewnych potrzeb, pewnych tematów, które są ważne. Bo jeśli ja buduję moją relację z Jezusem, to także jakby sprawa powołań będzie dla mnie ważna, bo łączy się z tym moje życie religijne. Poza tym przez modlitwę przywołujemy wolę Bożą, która ma się dziać u nas w naszym życiu, w naszym świecie. Gdyby tej modlitwy nie było, to jakby mówimy jednocześnie Panu Bogu, no, nie chcemy, żebyś działał, damy sobie radę sami. oczywiście sobie nie damy. To pokazuje doświadczenie, więc modlitwa, jakieś takie pozytywne patrzenie na kapłaństwo, nie na jego jedynie ludzki wymiar, który może być skażony słabością i często jest, ale właśnie na ten głębszy. To jest kapłan. Trzeba mu pomóc, jeśli ma problemy jakieś, trzeba go wspierać, nie tłumaczyć czy w jakiś sposób usprawiedliwiać, ale wspierać, żeby sobie poradził z różnymi problemami, bo dzisiaj obciążenia są ogromne i myślę, że jeśli funkcjonujemy w świecie jako osoby troszkę tak publiczne, to musimy łączyć się, musimy liczyć się z tym, że gdzieś jakiś jest atak, jakaś nieżyczliwość, a jednocześnie wspierać się tym, że jest bardzo dużo ludzi życzliwych, rozumiejących i pragnących rzeczywiście uszanować Pana Jezusa w kapłanie, bo to nie chodzi o jakiś ludzki szacunek, ale przede wszystkim o to przyjęcie, że Pan Jezus zechciał, aby w taki sposób Jego łaska rozlewała się w ludzkich sercach, czyli przez kapłaństwo. No, można powiedzieć, że Pan Bóg działa w moim sercu po prostu w sposób wyjątkowy, może tak, ale tu mamy pewność, że Jezus mówi, ja będę na mszy świętej, o tej godzinie w tym kościele, tam będę. Będę w Eucharystii, będę w Słowie Bożym, będę we wspólnocie, będę też w tym kapłanie, bo On to obiecał i to jest, mam pewność. A mówienie, że ja mogę Pana Boga spotkać wszędzie, no może możesz, ale skąd wiesz, że akurat w tym momencie spotykasz, nie wiesz tego. Więc to jest takie igranie z bardzo ważnymi sprawami i można tu bardzo dużo przegrać życie.
Jak się modlić o powołanie? Ma ksiądz jakąś receptę?
No, jakbym miał, to bym
to
dał.
To mielibyśmy dużo powołań.
Byśmy mieli dużo powołań. Być może mamy tyle, ile mamy mieć. To jest, mówię, ciągle ten wymiar tej tajemnicy. Mówię, na potrzeby instytucji to byśmy chcieli więcej, ale duchowe może... Taki jest obecny stan, kondycja naszej wiary w ogóle. Myślę, że to nie zależy od konkretnego tekstu modlitwy, jest wiele pomocy. Różni święci ten temat, jakby tą intencję akcentowali. Natomiast przede wszystkim chyba budowanie w sobie tej świadomości kapłana i ofiary w jednym, żeby tego ksiądz nie rozdzielał, tylko żeby widział siebie jako posłanego do ludzi, który całkowicie się im oddaje, ale w służbie Chrystusa. Czyli jakby człowiek jest ważny, służba człowiekowi, ale nigdy przed Bogiem. Dlatego czasem trzeba upomnieć ludzi, czasem trzeba nazwać rzeczy po imieniu, nie po to, by kogoś potępiać, ale po to, by ratować te dusze, bo mamy duszę zdobywać dla Chrystusa. To jest nasze zadanie, a nie to, żeby tam dobrze się czuć, czy żeby było miło, fajnie i wesoło. To nie jest cel kapłaństwa.
Mamy teraz tydzień modlitw o powołania. Powołania to oczywiście nie tylko kapłaństwo, ale też powołanie do życia właśnie w zakonie, jako brat na przykład, czy powołanie do jakiegoś zakonu klauzurowego, to też jest inny rodzaj powołania. Teraz coraz częściej pojawiają się też na przykład powołania do dziewictwa konsekrowanego, czy do wdowieństwa konsekrowanego, więc pamiętajmy o tym, że właśnie to nie jest tylko, to nie tylko kapłaństwo, to więcej jest tych powołań. I myślę, że warto też zaakcentować to, że modlitwa o powołania to nie jest tylko na ten tydzień. Myślę, że takim ważną rzeczą w tej modlitwie jest to, że ona powinna być stała.
No tak, wiadomo, że akcentujemy czasem pewne intencje, tematy, sprawy, to zrozumiałe. Natomiast tak jak pani redaktor mówi, to jest intencja stała, bo te powołania to jest jakby doświadczenie, czy rodzenie się powołania, to jest doświadczenie czasem wielu lat, doświadczenia pewnych spotkań, rozmów, wydarzeń. Więc jak ja patrzę na swoje życie, to mogę powiedzieć, że to powołanie, czy dorastanie do decyzji, żeby pójść do seminarium, co jeszcze nie jest ostateczną decyzją przecież, to tak widzę, jak Pan Bóg prowadził, a to spotkałem tego księdza, a to tamtego, a to taka sytuacja, a to jakieś zwykłe prozaiczne wydarzenie, które jednak miało potem wpływ na moją decyzję, wiązało się z nią jakoś. Więc to Pan Bóg to z perspektywy czasu to bardziej widać, jak to Pan Bóg prowadzi. Więc tutaj jest to czy inne wydarzenie częścią Bożego planu. I tą modlitwą jakoś prosimy o to, wzmacniamy tą sprawę i ta modlitwa, zapraszamy do niej zawsze.
Dziękuję księdzu za rozmowę. Przypomnę Państwu, że gościliśmy w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu u księdza rektora, księdza Piotra Kaczmarka. Bóg zapłać, księże.
Bardzo było miło mi gościć wszystkich słuchaczy, panią redaktor, także bardzo dziękuję za miłą rozmowę i zapraszamy bardzo serdecznie przede wszystkim do relacji z Panem Jezusem, z Matką Bożą, To są drogi, które niezawodnie prowadzą do zbawienia. Czasem przeakcentowujemy, że człowiek jest drogą Kościoła. Święty Jan Paweł II oczywiście to powiedział, natomiast też wyrywanie z kontekstu tego zdania nie jest dobre, bo jakby drogą jest Jezus. On sam o tym mówi. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czyli jakby o tyle możesz spełnić swoje powołanie jako człowiek, o ile idziesz drogą Chrystusa. I tu, to jak pani redaktor powiedziała, niezależnie od tego, jakie to będzie powołanie, także małżeńskie, wszystkie powołania są po to, by nas uświęcać. W tym sensie, na tym poziomie nie ma lepszego, gorszego powołania. To na zasadzie, że jak ty poszedłeś na księdza, to będziesz teraz tam z Panem Bogiem miał coś wspólnego, a my tu małżeństwo, to my się sobą zajmiemy. To jest w ogóle złe myślenie. My w małżeństwie, tak Pan Bóg dał nam takie powołanie, możemy najlepiej Boga uwielbić. Dlatego dał nam takie powołanie. Jeśli ktoś ma powołanie, nie lubię tego określenia, życie samotne, bo to właśnie nie ma być samotne, tylko z Jezusem, ale ani nie w kapłaństwie, ani nie w małżeństwie, to jest dla mnie najlepsze powołanie, żeby się uświęcić. I dla mnie jako kapłana to jest najlepsze powołanie, żeby się uświęcić, żeby dostać się do nieba. Taką szansę i łaskę otrzymuję. Co z tym zrobię, no to jest kwestia mojej odpowiedzi.